wznawiam sesję Rady Miasta po przerwie śniadaniowej i ponieważ byłam zapisana do głosu, to krótko w imieniu klubu. Klub nie będzie przeciwny tym uchwałom. W latach, kiedy w szkołach ponadpodstawowych, następnie ponadgimnazjalnych było duże zapotrzebowanie. Po pierwsze były roczniki wyżu, uczęszczały do tej demograficznego, do tych szkół. I też miasto po przejęciu szkół ponadpodstawowych z ustawą o dużych miastach chciało stworzyć ofertę liceów ogólnokształcących odpowiadającą zapotrzebowaniu na ten typ szkoły wśród młodzieży. I wtedy tworzyliśmy licea także przy zespołach szkół zawodowych, tworzyliśmy nowe licea. W tej chwili w tych rocznikach nie ma już roczników wyżowych. Sytuacja się ustabilizowała i tak jak tutaj już mówił przede mną pan przewodniczący Komisji Oświaty, te uchwały, które dotyczą tych zespołów szkół, likwidują szkoły w dużym stopniu te, których już oddziałów nie ma w tych szkołach. Nie było żadnych protestów, żadnych próśb, ażeby którejś z tych szkół, w tych zespołach szkół, które będziemy dzisiaj likwidować, nie całe zespoły, tylko dany typ szkoły, ażeby tej szkoły nie likwidować ani ze strony młodzieży, ani rodziców, ani nauczycieli, ani dyrektorów, nikogo. W większości przypadków tam już tych szkół nie ma, także nie będziemy przeciwni, będziemy za tymi likwidacjami porządkującymi jakby ofertę szkół i likwidującymi szkoły, które są tylko już teraz na papierze. Natomiast przyłączam się do tej konkluzji, którą już zgłosił pan też Przemysław Aleksandrowicz, ale nie ma pana prezydenta na sali, jest pan dyrektor Wydziału Oświaty, ażeby nie było tak, bo to jest też pewna zaszłość, która powstała jeszcze za poprzedniego prezydenta, kiedy nie było zgody na otwieranie pewnych oddziałów, pewnych szkół w zespołach, ale Rada Miasta nie była o tym informowana. No jak nie uruchamia się danego typu szkoły, no to de facto się ją likwiduje. Czy dlatego, że jeżeli było to spowodowane tym, że się nie zgłosiła młodzież, to dobrze, żeby Wydział Oświaty poinformował o tym Komisję Oświaty, że tej szkoły już tam tak naprawdę nie ma, a nie, że od roku 2006 nie ma tych oddziałów, a my po 10 latach je likwidujemy, bo Rada Miasta jest tym organem, który zobowiązany jest do utrzymywania sieci szkół odpowiadających zapotrzebowaniu. Więc jak nie ma zapotrzebowania, to Rada Miasta powinna zlikwidować w tym miejscu tę szkołę. To tyle z mojej strony. Czy ktoś z państwa radnych jest chętny do zabrania głosu? Pan przewodniczący Przemysław Aleksandrowicz, bardzo proszę.
Dziękuję. To mój pierwszy głos w imieniu własnym. Ja mam jedną uwagę, oprócz tych ogólnych uwag, które mówiłem w imieniu klubu. Mam jedną uwagę. Pan dyrektor, prezentując te projekty, wyświetlając tutaj slajdy dotyczące poszczególnych szkół, tam gdzie szkoły zgłaszały na przykład wnioski o uruchomienie kolejnych specjalności zawodowych, pan dyrektor mówił, że wzmacniamy te szkoły, że pojawiają się propozycje rozszerzenia ich kształcenia. Natomiast my tu mieliśmy informację, że szkoła złożyła wniosek, więc nie wiemy, czy szkoła zostanie wzmocniona przez to, że miasto zaakceptuje ten wniosek i czy jak te wnioski będą się dalej pojawiały, to będą akceptowane. Chociażby zespół szkół licealno-technicznych na ulicy 28 Czerwca zgłosił umotywowany wniosek rozszerzenia zawodów przy poprzedniej jeszcze rekrutacji na ten rok szkolny 2015-16, ale i na następny, czyli ten 16-17, który nas czeka. rozszerzenia o grafików komputerowych, specjalność, czy zawód taki specjalny grafika komputerowego, przypominając, że jest to szkoła, która kształci techników informatyków, jest to zawód pokrewny. No i niestety dostała szkoła odmowę, w związku z tym całkiem formalną odmowę z Wydziału Oświaty, czy od pana prezydenta, to już to, kto to formalnie podpisał, nie wnikam. Także cieszyłbym się, gdyby te formuły, że wzmacniamy te szkoły w inny sposób, albo że pojawiają się wnioski rozszerzające ich o ofertę, żeby zmieniły się w tryb dokonany, że wzmocniliśmy, przyjęliśmy i te roztropne propozycje, no bo rozumiem, że jeżeli na 28 czerwca w Zespole Szkół Licealno-Technicznych chciano by kształcić fryzjerów, to odpowiemy, że nie. Ale jeżeli chce się kształcić w zawodach pokrewnych do technika informatyka, to moim zdaniem powinna być inna odpowiedź. Dziękuję.
Czy ja mogę odpowiedzieć?
Bardzo proszę.
Bardzo dziękuję. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo Radni, znaczy jakby nie wdając się w dyskusję, bo oczywiście też trochę, ale jakby nie wdając się tak bardzo szczegółowo w dyskusję na temat informacji, to my, przynajmniej w okresie, w którym mam okazję kierować Wydziałem Oświaty i za pana prezydenta Wiśniewskiego i za pana prezydenta Jaworskiego, co roku przedstawiamy informacje o wynikach naboru i pokazujemy ją na tle roku poprzedniego. Także za każdym razem państwo radni widzą, czy szkoła w danym oddziale, w danym typie, czy to technikum w danym zawodzie, czy w liceum w danej klasie zrobiła ten nabór, czy nie. I oczywiście może trzeba to uwypuklić, mocniej to podkreślić i tu oczywiście się do tego oczekiwania, z tym oczekiwaniem zgadzam i się oczywiście mu podporządkujemy, natomiast nie jest tak, że my tej informacji nie przekazujemy. No nie chcę tutaj dyskutować o tym liceum w Zespole Szkół Łączności, bo rzeczywiście to, że po tylu latach to liceum jest likwidowane, jest pewnym kuriozum, ale na przykład pytanie o to, czy likwidacja liceum, które nie ma naboru, powinno być i ta dyskusja powinna się odbyć już po pierwszym roku, który czasem nie jest przesądzający, czy dopiero po jakby kilku latach, w którym tego naboru nie ma, no to jest oczywiście dyskusja i pewnie decyzja dla państwa radnych. Jeśli chodzi o te wnioski, o które pytał pan przewodniczący Aleksandrowicz, te wnioski szkół o zawody, te wnioski, które tutaj zostały pokazane, one oczywiście zostały przez pana prezydenta zaakceptowane i one już z taką akceptacją zostały przesłane do zaopiniowania, bo to jeszcze jest również opinia powiatowej i wojewódzkiej rady zatrudnienia, także to są wnioski pozytywne. Natomiast jeśli chodzi o ten wniosek, o którym pan przewodniczący Aleksandrowicz wspomniał, to on nie mógł być zaopiniowany. Technika czy grafiki komputerowe, czy projektowania komputerowego, on nie mógł być zaakceptowany tak, jak został przedstawiony, z tej prostej przyczyny, że nie ma takiego zawodu. Aby utworzyć zawód, musimy się posługiwać klasyfikacją, która istnieje w ramach zawodów dopuszczonych. No, te zawody dopisywane są w ramach klasyfikacji na wniosek poszczególnych ministerstw. Po prostu nie ma takiego zawodu. Można to traktować tylko jako specjalność w ramach zawodu technik informatyk i z tego powodu ta odpowiedź była odmowna. Myśmy zresztą wtedy...
Ja przepraszam bardzo, czy państwa mogę dyskutujących prosić o to, żebyście albo wyszli, albo trochę ciszej rozmawiali, bo pan dyrektor ma kłopoty z przekrzyczeniem sali.
Bardzo dziękuję. I z tego powodu tam odpowiedź była odmowna. Nie ma też pokrewnego zawodu taki, który odpowiadałby oczekiwaniom zgłaszanym przez dyrekcję Zespołu Szkół Licealno-Technicznych i dlatego no po prostu taki zawód w takiej specjalności nie mógł być otwarty w tej szkole. Natomiast te wszystkie zawody, które jeśli chodzi o rozszerzenie oferty szkół zawodowych, które tu zostały przedstawione, one mają opinię pozytywną pana prezydenta. Dziękuję.
Dobrze, dziękuję bardzo. Jeszcze raz pan Przemysław Aleksandrowicz.
I jeszcze moje pytanie dotyczące Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 na Dąbrowskiego. Tam też przeczytaliśmy, że został zgłoszony wniosek, o ile pamiętam, o technika informatyka. to mimo, że został zgłoszony i odnotowany, ale czy zostanie uwzględniony?
Tak, został uwzględniony zarówno, znaczy wszystkie te wnioski, które tu zostały pokazane i zespół szkół elektrycznych numer 1, jeśli chodzi o zawód technika informatyka i zespół szkół odzieżowych, jeśli chodzi o technika przemysłu mody i zespół szkół łączności, jeśli chodzi o technika automatyka sterowania ruchem kolejowym. Wszystkie te zawody zostały pozytywnie zaopiniowane przez pana prezydenta i z taką pozytywną rekomendacją zgłoszone do zaopiniowania przez Powiatową i Wojewódzką Radę Zatrudnienia. Także należy się spodziewać, że one będą w ofercie tych szkół w odniesieniu do naboru na rok szkolny 2016-2017.
Dobrze, dziękuję bardzo. Nie widzę więcej osób zgłoszonych do głosu. Możemy zatem przejść do głosowania pierwszej uchwały. To jest PU 354/16 w sprawie zamiaru likwidacji 34 Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Łączności imienia Mikołaja Kopernika w Poznaniu przy ulicy Przełajowej 4. Czy wszyscy oddali już głos? Dziękuję. Prosimy o podanie wyników. 21 osób za, 10 przeciw, 1 osoba się wstrzymała. Zatem uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo i głosowanie uchwały PU 355/16 w sprawie zamiaru likwidacji 26 Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Elektrycznych numer 1 imienia Henryka Zygalskiego w Poznaniu przy ulicy Jana Henryka Dąbrowskiego 163. Prosimy o tablicę do głosowania. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Czy wszyscy oddali już głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyników. 21 osób za, 10 przeciw, 1 osoba się wstrzymała. Uchwała została podjęta. I głosowanie uchwały PU 356/16 w sprawie zamiaru likwidacji 35 Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami sportowymi wchodzącego w skład Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego imienia Jana i Andrzeja Śniadeckich w Poznaniu przy ulicy Warzywnej 19. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Czy wszyscy oddali już głos? Dziękuję, proszę o podanie wyników. 22 osoby za, 11 przeciw, 1 osoba się wstrzymała, uchwała została podjęta. I głosowanie uchwały PU 357/16 w sprawie zamiaru likwidacji 23 Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Odzieżowych w Poznaniu przy ulicy Kazimierza Wielkiego 17. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę o oddawanie głosu. Czy wszyscy już oddali głos? Proszę o podanie wyników. 22 osoby za, 11 przeciw, 1 osoba się wstrzymała. Uchwała została podjęta. I głosowanie uchwały PU 358/16 w sprawie zamiaru likwidacji 19 Liceum Ogólnokształcącego imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Licealno-Technicznych w Poznaniu przy ulicy 28 czerwca 56 roku numer 352/360. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę o oddawanie głosu. Dziękuję. Proszę o podanie wyników. 21 osób za, 11 przeciw, 1 osoba się wstrzymała. Uchwała została podjęta. I głosowanie uchwały PU 368/16 w sprawie zamiaru likwidacji. Dlaczego? Nie było tego jeszcze? Aha. No już myślałam, że to w tym pakieciku. Dobrze. To w takim razie nie było dyskusji na temat uchwały PU368 łamane przez 16 w sprawie zamiaru likwidacji techników uzupełniających specjalnych i uzupełniającego liceum ogólnokształcącego specjalnego, do których organem prowadzącym jest miasto Poznań. Uchwałę prezentuje pan dyrektor Przemysław Foligowski. Bardzo proszę.
Bardzo dziękuję pani przewodnicząca. Wielce szanowna pani przewodnicząca, panie prezydencie, szanowni państwo radni, drodzy goście. Ten projekt uchwały, projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji techników uzupełniających specjalnych i uzupełniającego liceum ogólnokształcącego specjalnego jest projektem, który jest następstwem zmian ustawowych. Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty z 2011 roku założono stopniową likwidację tego rodzaju placówek. Są to te same placówki, które państwo radni likwidowali, jeżeli państwo radni pamiętają, w styczniu w odniesieniu do szkół ogólnodostępnych. W tej chwili przedstawiamy jeszcze uchwałę, która likwiduje te typy placówek, tak jak powiedziałem, które zgodnie z przepisami ustawy przestają funkcjonować w polskim systemie oświaty. Dla placówek specjalnych. Jak państwo radni, członkowie komisji pamiętają, pani dyrektor obu tych placówek obecny na komisji. Także no, w tym przypadku trudno mówić o pewnej celowości czy bezcelowości likwidacji tych placówek, ponieważ tak jak powiedziałem, jest to pokłosie zmiany ustawowej. Bardzo proszę o podjęcie tej uchwały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Komisja Oświaty i Wychowania zaopiniowała projekt pozytywnie, głosując 10 za, przy jednym wstrzymującym. Czy ktoś w imieniu komisji chciałby opinię uzupełnić? Czy w imieniu klubu radnych? Pan radny komisji. W imieniu komisji pan przewodniczący komisji Przemysław Aleksandrowicz.
Dziękuję.
Jeszcze raz proszę się zgłosić, tak?
Już. Dziękuję bardzo. Chciałem potwierdzić, ta uchwała na komisji nie wzbudziła żadnej dłuższej dyskusji, poza tym, że zapytaliśmy obie pani dyrektor o stan ich placówek. To szczególne placówki edukacyjne dla dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, wymagające też likwidacji barier. Natomiast nie budziło to rzeczywiście żadnej dyskusji, ponieważ tu mówimy nie o likwidacji placówek, do których z jakiegoś powodu nie ma naboru, tylko tu mówimy o likwidacji placówek, które po prostu wypadły z regulacji prawnych, z systemu oświaty. Takie szkoły z mocy prawa nie mogą już istnieć. W związku z tym nie budziło to żadnych kontrowersji. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu klubu, czy w imieniu własnym? Nie widzę zgłoszeń w dyskusji. Proszę państwa o głosowanie w sprawie uchwały o numerze PU368. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Dziękuję, proszę o wynik. 31 głosów za, przy jednym wstrzymującym. Rada uchwałę podjęła.
Zamykam. Bardzo dziękuję.
Punkt 14. Punkt 15 to projekt uchwały PU375/16 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Poznania z dnia 12 stycznia 2016 roku w sprawie zamiaru likwidacji liceów profilowanych, techników uzupełniających i uzupełniających liceów ogólnokształcących dla dorosłych, dla których organem prowadzącym jest miasto. Bardzo proszę panie dyrektorze.
Bardzo dziękuję. Wielce szanowny panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo radni. Przedstawiam projekt uchwały w sprawie zmiany podjętej w styczniu uchwały z tej prostej przyczyny, że znalazła się w nim omyłka pisarska związana z niewłaściwym numerem jednego z likwidowanych wtedy około 40, jednej z likwidowanych wtedy około 40 placówek. Ta omyłka sprowadza się do tego, że technikum uzupełniające dla dorosłych wchodzące w skład zespołu szkół przemysłu spożywczego ma nie numer 35, tak jak podaliśmy w uchwale, tylko 8. Przepraszamy za ten techniczny błąd i ten projekt uchwały ma na celu tylko i wyłącznie skorygowanie tej omyłki pisarskiej. Bardzo proszę o podjęcie tej uchwały.
Dziękuję bardzo. Komisja Oświaty zaopiniowała tę uchwałę pozytywnie, głosując 7 za, 0 przeciw i 2 wstrzymujące. Czy ktoś chciałby uzupełnić opinię w imieniu komisji, zabrać głos w imieniu klubu czy w imieniu własnym? Nie widzę zgłoszeń. Proszę Państwa o głosowanie. Kto jest za podjęciem uchwały PU 375/16? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Proszę o głosowanie. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 31 głosów za, 1 wstrzymujący. Rada uchwałę podjęła. Zamykam punkt 15. W punkcie 16 projekt uchwały PU 369/16 w sprawie utworzenia przedszkola nr 191 w Poznaniu na osiedlu Sobieskiego 105 i nadania statutu. Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, tak jak już Państwo radni w większości na pewno wiedzą i tak jak przedstawialiśmy to na posiedzeniach zarówno Komisji Oświaty, jak i Komisji Budżetu, ze względu na zmiany w ustawie o systemie oświaty, przede wszystkim o zmianę granicy wieku, w którym rozpoczyna się edukacja szkolna z 6 na 7 lat i konieczność zapewnienia dodatkowych miejsc przedszkolnych dla 6-latków, a właściwie tak naprawdę w związku z koniecznością zapewnienia miejsc dla dzieci młodszych, bo dla 6-latków, 5-latków i 4-latków mamy obowiązek ustawowy, ale chcemy stworzyć jak najszerszą ofertę miejsc przedszkolnych dla dzieci młodszych. Przedstawiamy Państwu radnym dwa projekty uchwał. Ten pierwszy projekt uchwały, o którym w tej chwili wspomniał Pan, powiedział Pan Przewodniczący, projekt uchwały w sprawie utworzenia przedszkola nr 191, dotyczy uruchomienia przedszkola na osiedlu Jana III Sobieskiego. Rejon Piątkowa jest rejonem, w którym nawet pod rządami nie ustawy przed nowelizacją istniało duże zapotrzebowanie na miejsca przedszkolne. W związku z tym prowadziliśmy analizy, w których ewentualnie placówkach oświatowych takie oddziały przedszkolne mogłyby powstać. Jest jedna taka placówka, szkoła podstawowa numer 15, funkcjonująca na osiedlu Jana Sobieskiego 105 i w związku z tym proponujemy Państwu radnym, by w tym budynku powołać przedszkole czterooddziałowe. To przedszkole jesteśmy w stanie, tak jak Państwo widzą również analizę dla tego rejonu odnośnie zapotrzebowania na miejsca, w naszym przekonaniu uzupełniłoby tę lukę w odniesieniu do tej części miasta, do Piątkowa. To przedszkole, jeżeli Państwo radni podejmą tę uchwałę, funkcjonowałby już w naborze na rok szkolny 2016-2017, ponieważ ten nabór w tej chwili się rozpoczyna. Jesteśmy przygotowani, aby technicznie to przedszkole wprowadzić i ono normalnie będzie brało udział w procedurze rekrutacyjnej. Jeśli chodzi o... To jest skrót z projektu uchwały. Z dniem 1 września 2016 roku tworzy się to przedszkole. W paragrafie drugim nadaje się akt założycielski, który stanowi załącznik numer 1. Paragraf trzeci statut tego przedszkola stanowi załącznik numer 2. Mienie przedszkola 191 stanowić będzie część budynku położonego na osiedlu Jana III Sobieskiego 105 oraz wyposażenie zakupione dla tego przedszkola. Oczywiście mówimy o budynku szkoły podstawowej numer 15. Jeśli chodzi o koszty z tym związane, najpierw koszty etatowe, jeśli chodzi o 4 miesiące tego roku, mówimy o kwocie około 210 tysięcy złotych, z czego ponad 132 tysiące to koszty, czy prawie 133 tysiące to koszty etatów pedagogicznych. Jeśli chodzi już o pełny rok budżetowy, koszt, jeśli chodzi o etaty funkcjonowania tego przedszkola, to będzie około 640 tysięcy złotych. Jeśli chodzi o koszty związane z przygotowaniem tych pomieszczeń szkoły podstawowej nr 15 do potrzeb przedszkola, to mówimy o kwocie około 1 000 000 złotych na te 4 oddziały, plus oczywiście prace związane z adaptacją części budynku. Również podajemy informacje o planowanym wymiarze etatów pedagogicznych. W tej chwili proponujemy Państwu radnym tylko projekt uchwały o powołaniu samego przedszkola. Nie ukrywam, że w naszej intencji jest, aby przedszkole w przyszłości i to, i numer 191 i 192 funkcjonowały w ramach zespołów, ale oczywiście nie przesądzając w tej chwili o tym, będziemy Państwu radnym w przyszłości proponować taki projekt uchwały. Dziś proponujemy tylko samo powołanie obu przedszkoli, gwarantujące, że te placówki będą mogły funkcjonować w kontekście nowego roku szkolnego, a nie przesądzając w jakiej formule organizacyjnej. Czy mogę, nie wiem, czy pan przewodniczący oczekuje, że od razu to następną uchwałę również?
No to może już po kolei, jak już na razie jest ta jedna, to zróbmy tą jedną. Ona została zaopiniowana pozytywnie przez Komisję Oświaty i Wychowania 10 głosami za. Czy ktoś chce to, przepraszam, jeszcze Komisja Budżetu, 10 głosów za i też opinia pozytywna. Czy ktoś chce w imieniu komisji tę opinię uzupełnić? Czy ktoś chce zabrać głos w imieniu klubu? Pan radny Przemysław Aleksandrowicz w imieniu klubu. Bardzo proszę.
Dziękuję panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado. Jesteśmy oczywiście za powołaniem tego przedszkola, ale tak jak już sygnalizowałem na komisji, zwracamy uwagę, że co do zasady jesteśmy za utrzymaniem odrębności przedszkoli jako placówek edukacyjnych pierwszego stopnia, w pełni prowadzonych i nadzorowanych przez dyrektorów, którzy są pedagogami wyspecjalizowanymi w nauczaniu przedszkolnym bądź wczesnoszkolnym. I jesteśmy za tym, żeby te placówki, nawet jeżeli z jakiejś przyczyny głównie lokalowej musiały znaleźć się na terenie szkoły, żeby były placówkami odrębnymi, co od razu sygnalizujemy, żeby to było jasne, kiedy będziemy przystępować do dalszych prac nad organizacją tego przedszkola. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Michał Boruczkowski jeszcze w imieniu klubu, czy... Pani radna Katarzyna Kretkowska w swoim własnym. Dobrze, pan radny Michał Boruczkowski, bardzo proszę.
Ja chciałem tylko krótko też poprosić państwa radnych o poparcie tej uchwały 369/16. Faktycznie jest tak, jak mówił pan dyrektor, że potrzeby w zakresie miejsc przedszkolnych na Piątkowie są znaczne, także jest ona zupełnie uzasadniona. Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Program wychowania i kształcenia przedszkolnego w Polsce jest świetnym programem realizowanym w naszych polskich przedszkolach. Jest to naprawdę coś, czym się możemy chwalić także poza Polską. Ich przedszkole powinno być placówką, która ma swoją własną dyrekcję i realizuje ten program. I jestem przeciwna włączaniu przedszkoli w zespoły, większe w zespoły szkół, tworzenia zespołów szkolno-przedszkolnych. Może w jakichś sytuacjach, kiedy jest rzeczywiście dwuoddziałowe przedszkole w jednym budynku, jest to z takiego praktycznego punktu widzenia uzasadnione. Natomiast włączenie w zespół tylko po to, żeby był zespół z dyrektorem, który najczęściej jest dyrektorem szkoły tego wyższego stopnia, czy podstawowej, czy nawet tam jest zespół szkół obejmujący placówkę szkoły podstawowej i placówkę gimnazjalną, to powoduje, że i tak to nie powoduje oszczędności, bo na etatach, bo i tak musi być osoba, która będzie kierowała, jakiś wicedyrektor, który będzie kierował pracą samego przedszkola. Natomiast rodzice, którzy odprowadzają małe dzieci do przedszkola, przyprowadzają, odprowadzają, chcą często porozmawiać z osobą prowadzącą przedszkole. I kiedy jest dyrektorka na miejscu, wygląda to zupełnie inaczej niż wtedy, kiedy jednak ten dyrektor czy dyrektorka jest dyrektorem większego zespołu, nie ma takiego bezpośredniego kontaktu i nie ma skupienia tego dyrektora czy dyrektorki na pracy samego przedszkola. A przedszkole ma swoją specyfikę i pod wieloma względami przedszkola są ciekawszymi placówkami, powiedziałabym, edukacyjnymi niż szkoła podstawowa. To jest jeden z powodów, dla których rodzice walczą o to, żeby jednak dzieci chodziły do przedszkoli, bo jest ten system pracy z dziećmi i organizacja procesu dydaktycznego jest ciekawsza i bardziej dostosowana do potrzeb i możliwości dziecka w tym wieku w przedszkolu niż w szkole. Także ja bym tutaj nie na siłę nie szukała oszczędności rzędu 150 zł miesięcznie, różnica pomiędzy etatem dyrektora i wicedyrektora, po to, żeby tworzyć zespoły szkół, bo to tak modniej i nowocześnie wygląda, że mamy zespół, tak? Ale to powoduje zubożenie tej oferty przedszkolnej. Dziękuję.
Dziękuję. Pani Monika Danelska.
Ja mam pytanie do pana dyrektora, troszeczkę inne. Cieszy mnie to, że akurat stwarzamy możliwości właśnie tym dzieciom trzyletnim, aby miały te miejsca swoje w przedszkolach. I mam pytanie, czy pan dyrektor i wydział dokonaliście już jakichś symulacji czy wstępnych takich badań? Ile jeszcze, w jaki sposób byśmy musieli jako miasto zapewnić tych miejsc w stosunku do tego, ile dzieci zostanie wysłanych w tym roku bądź przyszłym jednak przez tych rodziców do szkoły, a ile dzieci pozostanie? Czy mamy już jakąś wiedzę, na ile zaspokoi tutaj utworzenie tychże placówek tego popytu w stosunku do tych dzieci trzyletnich? Dziękuję.
Dziękuję. Czy można prosić o odpowiedź?
Oczywiście. Znaczy myśmy już, jeżeli państwo radni pamiętają, przedstawiali taką informację dotyczącą brakującej liczby miejsc tej potencjalnej, natomiast oczywiście tak de facto dopiero nabór pokaże nam, jaką realnie liczbę miejsc potrzebujemy. W tej chwili na podstawie wstępnych deklaracji, już po przeprowadzeniu tej akcji promującej wysyłanie, jeśli tak można nazwać, zapisywanie przez rodziców dzieci sześcioletnich do szkół, mamy około 2,5 tysiąca miejsc wolnych. Więc wydaje się, oczywiście to jeszcze wymaga potwierdzenia, bo nie wszyscy rodzice jeszcze ostatecznie to potwierdzili, natomiast jeżeli tak by się zdarzyło, to powinniśmy mieć bardzo bezpieczną sytuację w mieście, jeśli chodzi o przyjęcie dzieci młodszych.
Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej pytań, w związku z tym poddaję pod głosowanie projekt uchwały PU 369 w punkcie 16 porządku sesji. Kto z państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Proszę o naciskanie przycisków stosownych. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 34 głosy za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 16. W punkcie 17 projekt uchwały PU 370/16 w sprawie utworzenia przedszkola nr 192 w Poznaniu przy ulicy Leszka 42 i nadania statutu. Bardzo proszę.
Bardzo dziękuję panie przewodniczący, panowie prezydenci, szanowni państwo radni. O przyczynach nie będę już mówił, bo przyczyny są dokładnie takie same jak w przypadku poprzedniego projektu uchwały. W tym projekt uchwały dotyczącej powołania przedszkola nr 192 mówi z kolei o powołaniu przedszkola dwuoddziałowego, bo z kolei tylko taka jest możliwość techniczna, na terenie szkoły podstawowej nr 87, czyli przy ulicy Leszka. Również ta część miasta w ramach osiedla Antoniny Księżniec-Kobyle-Pole jest tą częścią miasta, w której występuje niedobór miejsc przedszkolnych i duże zapotrzebowanie. W związku z tym już niezależnie od tej zmiany dotyczącej przeniesienia wieku szkolnego, rozpoczęcia edukacji szkolnej, tak czy inaczej jest to obszar miasta, w którym planowaliśmy rozszerzenie oferty, jeśli chodzi o miejsca przedszkolne. I ten stan, co pokazuje demografia i tendencje demograficzne w tej części miasta, również potwierdza, że zapotrzebowanie na takie miejsca przedszkolne w najbliższych latach będzie się nadal utrzymywać. Projekt uchwały podobny czy tożsamy z poprzednim, tyle tylko, że odnoszący się do innej lokalizacji. A więc podobnie jak w przypadku poprzedniego projektu, również to przedszkole rozpoczęłoby swoją działalność od 1 września 2016 roku, czyli już w tym momencie wzięłoby udział w procedurze rekrutacyjnej. Jeśli chodzi o koszty, to na 4 miesiące tego roku te koszty, jeśli chodzi o koszty osobowe, to około 130 tysięcy złotych, na cały rok budżetowy około 400 tysięcy złotych. Jeśli chodzi o koszty, o nakłady inwestycyjne, tutaj te koszty szacujemy dość wysoko, na około 1 200 000 złotych. To wynika z faktu, że mimo że jest tu, mówimy tylko o utworzeniu dwuoddziałowego przedszkola, wynika to z faktu, że nakłady na dostosowanie tego budynku są po prostu większe, bardziej skomplikowany remont musimy przeprowadzić, musimy przenieść tutaj kuchnię tego, która funkcjonuje w szkole przy ulicy Leszka, i również część pomieszczeń szkolnych przebudować, w związku z czym ten koszt szacujemy większy. Oczywiście, tak jak to często przy okazji dyskusji na temat inwestycji miejskiej ten element się pojawia, tak naprawdę o tym, jakie to będą realnie koszty, czy ta kwota jest przeszacowana, czy niedoszacowana, bo czasem pojawiają się w przypadku naszych projektów zarzuty czy podejrzenia, czy pewna ostrożność, że kwota jest niedoszacowana, czasem, że jest przeszacowana. Tak naprawdę dopiero postępowanie przetargowe odpowie na pytanie, czy jak rynek reaguje na nasze szacunki. Na podstawie, każdorazowo przygotowując takie szacunki, nasze służby posługują się tymi wskaźnikami, które są dostępne, doświadczeniem poprzednich inwestycji, i stąd taki szacunek. Bardzo proszę Państwa radnych o podjęcie tego projektu uchwały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Komisja Oświaty i Wychowania zaopiniowała ten projekt pozytywnie. 12 głosów za. Komisja Budżetu 10 głosów za, również wydała opinię pozytywną. Czy ktoś tę opinię chce uzupełnić w imieniu komisji? Rozumiem, że poprzednie głosy dotyczyły również tej uchwały. Czy w imieniu klubu, czy w imieniu własnym? Pan radny Przemysław Aleksandrowicz, bardzo proszę.
Bardzo dziękuję. Jakbym mógł prosić o tą planszę, która nam zniknęła, a dokładnie o zestawienie tych dwóch plansz, tej i poprzedniej dotyczącej przedszkola 191. Jeśli mógłbym, właśnie, tak. W przedszkolu 191 czterooddziałowym, 8 etatów pedagogicznych, to jest standard, bo to są 2 etaty na oddział, jest 6,25 etatów administracyjno-obsługowych. Natomiast w przedszkolu tym następnym, 192, 4 etaty pedagogiczne, to znowu standard, bo po 2 na oddział, jest 5 etatów administracyjno-obsługowych. Ta liczba wydaje się niezbyt przesadzona, ponieważ tak naprawdę liczba etatów tych administracyjno-obsługowych i tych edukacyjnych, pedagogicznych jest mniej więcej podobna. Ale o ile tutaj można powiedzieć, że jest to mniej więcej tak samo, o tyle wyraźnie mniej w stosunku do ilości oddziałów jest tych etatów w przedszkolu 191, z czego wynika ta nierównomierność, że tamtych etatów jest proporcjonalnie znacznie mniej niż w przedszkolu 192.
Czy każdorazowo, za pozwoleniem pana przewodniczącego, tak, pozwolę sobie odpowiedzieć.
Bardzo proszę, tak.
I jedna i druga informacja dotycząca planowanej liczby etatów wynika z koncepcji przedstawionej przez dyrektorów obu placówek. To znaczy zarówno w przypadku szkoły na Leszka, jak i na Osiedlu Sobieskiego dyrektorzy, przygotowując koncepcję utworzenia, bo mówimy o dyrektorach oczywiście szkół, bo to oni w tej chwili organizacyjnie odpowiadają za, czy są dla nas partnerami na etapie tworzenia koncepcji tego nowo powołanego przedszkola. Tak zostały określone potrzeby w zakresie etatów. podejrzewam, że, znaczy nie odpowiem w tej chwili z głowy, bo po prostu tego nie pamiętam, mogę panu przewodniczącemu odpowiedzieć bardziej precyzyjnie po sesji, postaram się to sprawdzić, ale z tego co pamiętam były tam jakieś przesłanki ze względu na charakter budynku i otoczenia tego budynku, aby tych etatów na Leszka było po prostu więcej. Ale oczywiście taką dokładną informację przekażemy. No w tej chwili proszę wybaczyć, po prostu nie pamiętam dokładnie szczegółu.
Dziękuję bardzo. Pan Przemysław Aleksandrowicz jeszcze raz.
Tak, dziękuję bardzo. Rozumiem, że ponieważ są te etaty planowane, to gdyby się okazało, że na Sobieskiego jest jednak potrzebne zwiększenie tych etatów administracyjno-obsługowych, no to ponieważ jest to tylko planowanie, a nie decyzja, to będziemy mogli to zrobić. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń, w związku z tym możemy przystąpić do głosowania w sprawie projektu uchwały PU 370/16. Proszę Państwa o oddawanie głosów. Kto jest za podjęciem tej uchwały, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu. Dziękuję. Proszę o wynik. 32 głosy za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Zamykam punkt 17. Punkt 18 to projekt uchwały PU 371/16 w sprawie utworzenia zespołu szkolno-przedszkolnego nr 4 w Poznaniu przy ulicy Garbary 82 i nadania statutu. Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, wielce szanowny panie przewodniczący, panowie prezydenci, państwo radni, pozwalamy sobie przedstawić projekt uchwały w sprawie powołania zespołu szkolno-przedszkolnego nr 4 przy ulicy Garbary 82 z funkcjonującego w tym jednolitym budynku przedszkola nr 23 oraz szkoły podstawowej nr 40. Ten projekt uchwały przedstawiamy zarówno dlatego, że mamy sami jako wydział przekonanie co do tego, że zasadniczo zespoły szkolno-przedszkolne, czy w ogóle zespoły funkcjonują bardziej efektywnie i bardziej i łatwiejsze są w zarządzaniu, jeśli chodzi oczywiście o placówki funkcjonujące w jednym budynku, czy w ramach jednego kompleksu budynków, niż w sytuacji, kiedy te placówki w ramach takich, mówimy oczywiście o takiej sytuacji, funkcjonują oddzielnie, bo taka jest też, takie są też nasze doświadczenia i takie są też opinie dyrektorów. I w tym przypadku również, a są z nami obie panie dyrektor, zarówno przedszkola, jak i szkoły podstawowej, również same panie dyrektor zgłaszały taką sugestię, że powołanie zespołu ułatwi funkcjonowanie czy zarządzanie tym kompleksem placówek. Oczywiście, choć jakby trudno mi dyskutować, bo myślę, że jest to kwestia jak najbardziej indywidualna, ale też trudno, ale też nie zakładam, że dyrektorzy przedszkoli, którzy funkcjonują, czy którym przychodzi funkcjonować jako wicedyrektorom do spraw przedszkoli w ramach zespołów, wykonują swoją pracę w sposób mniej efektywny czy gorszy, czy też są mniej dostępni, bo wydaje mi się, że tutaj ta dostępność jest dokładnie taka sama. Więc poza tą zmianą organizacyjną tak naprawdę w przypadku utworzenia tego zespołu żadnych innych zmian nie będzie. Projekt uchwały zakłada, że z dniem 1 września tworzy się zespół szkolno-przedszkolny nr 4, w skład którego wchodzą wymienione przeze mnie wcześniej placówki. Zespół ten przejmuje wszelkie należności i zobowiązania połączonych placówek, a majątek tych placówek staje się w całości majątkiem zespołu szkolno-przedszkolnego nr 4. Akt założycielski tego zespołu stanowi załącznik nr 1, a statut załącznik nr 2. Żadnych kosztów na modernizację tej placówki nie przewidujemy. Również nie zmieni się poziom zatrudnienia. Jedna jedyna różnica, nie chciałbym tego traktować w charakterze oszczędności czy zysku, bo nie taka była jest nasza intencja absolutnie, ale jedna jedyna oszczędność to jest około 4000 zł rocznie. To jest różnica pomiędzy wynagrodzeniem pani wicedyrektor w zespole, wicedyrektora do spraw przedszkola, a dyrektora, ale to jest również, że tak powiem, oszczędność potencjalna. To jest różnica w wysokości w chwili obecnej dodatku funkcyjnego pomiędzy dyrektorem a wicedyrektorem, natomiast ustalenie jakby dodatków jest również po stronie dyrektora zespołu, więc mówimy tylko i wyłącznie o pewnej potencjalnej możliwości. Obie rady pedagogiczne tych placówek wypowiedziały się pozytywnie w sprawie utworzenia tego zespołu. O, przepraszam, to chyba nie ja. Mam nadzieję. To chyba koniec po prostu prezentacji. I jeśli chodzi o rady rodziców, Rada Rodziców Szkoły Podstawowej wypowiedziała się pozytywnie, natomiast Rada Rodziców Przedszkola nie wypowiedziała się ani pozytywnie, ani negatywnie, podkreślając w swoim stanowisku tylko intencje jakby zachowania poziomu tej placówki. Bardzo proszę o podjęcie tego, o przyjęcie tego projektu uchwały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała ten projekt pozytywnie, 7 głosów za, 3 przeciw. Natomiast Komisja Oświaty i Wychowania głosowała 6 za, 6 przeciw, czyli nie wydała opinii pozytywnej o projekcie uchwały. Czy ktoś w imieniu komisji chciałby tę opinię uzupełnić? Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu klubu? Otwieram debatę indywidualną. Pan radny Artur Żański, bardzo proszę.
Ja wczoraj zadałem pytanie, że ponieważ na pierwszym slajdzie pojawiło się kategoryczne stwierdzenie, że takie łączenie zawsze przynosi oszczędności, się zapytałem, jakie wczoraj tej odpowiedzi nie było. Dzisiaj pojawiło się, ale z zastrzeżeniem, jak widzę, że one są bardzo potencjalne i ten w związku być może z uporem godnym lepszej sprawy będę drążył. Czy to oznacza, że dyrektorowi przedszkola obniżymy wynagrodzenie w tej chwili? Z czego będzie wynikała ta potencjalna oszczędność? Chciałbym to zrozumieć.
Tak, za pozwolenie pana przewodniczącego. Ona wynika z różnicy pomiędzy wysokością dodatku funkcyjnego dyrektora a wicedyrektora. Dlaczego potencjalna? Dlatego, że o ile przyznanie dodatku funkcyjnego jest uregulowane i jakby jest na naszym poziomie pana prezydenta, o tyle dodatek, czy w ogóle dodatki, które przyznaje swoim pracownikom dyrektor, jest to decyzja w gestii dyrektora placówki.
To proszę jeszcze włączyć mikrofon panu radnemu Różańskiemu, żeby dopytał.
Ja jednak traktuję oszczędność jako rzecz, którą uzyskamy konkretną. W związku z tym moje pytanie jest bardzo proste i prosimy o odpowiedź. Czy dyrektor przedszkola w stosunku do tego, co zarabia, będzie zarabiał mniej czy więcej? Z czego się weźmie ta oszczędność?
Jeszcze raz odpowiadam, dodatek dyrektora jest wyższy niż dodatek wicedyrektora. I z tego będzie wynikała ta oszczędność. Znaczy, wynagrodzenie wicedyrektora jest niższe niż wynagrodzenie dyrektora.
Może tutaj na sali jest obecna pani Małgorzata Grobecka, dyrektor przedszkola numer 23. I jeśli można, to ja pani udzielę głosu, ale po panu Aleksandrowiczu, który się już zapisał do głosu, i potem pani, dobrze? Pan Przemysław Aleksandrowicz.
Dziękuję bardzo. Tak jak mówiłem poprzednio przy przedszkolu 191, co do zasady opowiadamy się za tym, żeby przedszkola jako placówki edukacyjne pierwszego stopnia były z placówkami samodzielnymi. Oczywiście z punktu widzenia zarządzania nieruchomością jest lepiej, jeżeli nieruchomością miejską oświatową zarządza jedna osoba, ale nie wydaje się, żeby to było najwłaściwsze. Jeżeli chodzi o nadzór pedagogiczny, jeżeli chodzi o aktywne uczestnictwo dyrektora we wspieraniu swoich nauczycieli, to jednak jest tak, że co do zasady dyrektorami szkół no raczej nie zostają specjaliści od edukacji przedszkolnej. Oczywiście mieliśmy jeden taki wyjątek. Wtedy nawet w poprzedniej kadencji głosowaliśmy za utworzeniem takiego zespołu. W jednym przypadku, kiedy w przedszkolu 90 i w szkole 69 na Winklera Jarochowskiego. Dyrektorem zespołu miała zostać pani dyrektor szkoły podstawowej, która poprzednio przez 10 lat była dyrektorem przedszkola. Nie ma cienia wątpliwości, że była bardzo dobrze do tego przygotowana. Natomiast generalnie nie widzimy specjalnych korzyści w tym, żeby tą małą kameralną placówkę nadzorowała osoba, która na głowie ma zupełnie inną, znacznie większą placówkę, w tym wypadku podstawową, ale czasem jest to i szkoła podstawowa, i gimnazjum. I to co do zasady. Natomiast co do szczegółu, przypominam, że kiedy przenosiliśmy przy dużych społecznych napięciach i sporach przedszkole 23 imienia Krasnalacha Łabały z jego lokalu na rogu Wszystkich Świętych i za bramką, to wtedy jednym z argumentów, aby Rada ostatecznie zaakceptowała te przenosiny, było to, że co prawda przedszkole będzie się mieściło w budynku szkoły podstawowej, ale będzie całkowicie wyodrębnione z osobnym wejściem. Nawet zdaje się troszeczkę wbrew konserwatorowi zabytków wykutym i z całkowitą niezależnością od szkoły. To był jeden z argumentów, pod warunkiem którego zdecydowała się wówczas Rada Miasta Poznania na zgodę na tą zamianę. I także z tego tytułu jestem za tym, żeby ta placówka pozostała odrębna. Jeżeli natomiast placówka po połączeniu w zespół miałaby być, mówię o przedszkolu 23, miałoby być lepiej zarządzane, bo takie słowa też tutaj padły, może były to nie dość precyzyjne, to nic nie ujmując pani dyrektor przedszkola, ale jeżeli przedszkole na razie jest zarządzane gorzej, to może należy zmienić dyrektora przedszkola, a niekoniecznie tworzyć zespół. Taką sugestię mógłbym wyciągnąć ze stwierdzenia, że zarządzanie przedszkolem będzie lepsze wtedy, kiedy zmieni się dyrektor, no bo dyrektor zespołu musi mieć uprawnienia też do bycia dyrektorem całego zespołu, także tej większej placówki, i praktycznie zawsze jest to dyrektor szkoły, nawet po przeprowadzonym konkursie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Czy ja mogę jeszcze, panie przewodniczący?
Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Szanowni państwo, znaczy, żebyśmy byli precyzyjni, nie chodzi o to, że lepszy w znaczeniu, że w tej chwili mamy jakiekolwiek zastrzeżenia dotyczące zarządzania tym przedszkolem. Na pewno będzie łatwiejszy w momencie, w którym dyrektor będzie miał cały budynek w jednym zarządzie. Natomiast jeszcze raz odpowiadając panu przewodniczącemu Arturowi Różańskiemu, to jest oszczędność miasta, ponieważ miasto na dodatki dla pani dyrektor wyda w skali roku te 4000 zł mniej. Natomiast ja nie potrafię odpowiedzieć, czy pani dyrektor zarobi mniej, ponieważ pani dyrektor, będąc już wtedy pracownikiem zespołu, wynagrodzenie dla niej, między innymi dodatek motywacyjny, który określa dyrektor, może wyrównać pani dyrektor tę stratę, którą ma w chwili obecnej jako dyrektor placówki z tytułu dodatku funkcyjnego. To jest decyzja dyrektora całości placówki, dyrektora zespołu.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych... Ach, przepraszam, jeszcze zapomniałbym to, o czym powiedziałem. Czyli pani dyrektor Małgorzata Grobecka, bardzo proszę. Przepraszam, zapomniałbym. Nie. Powinien już być włączony mikrofon, tak? Czy... Nie. Proszę tam nacisnąć zgłoszenie do głosu, czyli taki zielony mikrofon. Tak. Proszę bardzo. Działa? Powinno.
Słychać mnie? O, tak. Słychać. Witam serdecznie. Ja właściwie nie wiem, do czego mam się odnieść. Może do słów pana dyrektora Foligowskiego, argumentując, że funkcyjny dyrektora jest wyższy niż funkcyjny wicedyrektora. owego czasu, będąc wicedyrektorem szkoły 40, na pewno miała mniejszy dodatek funkcyjny niż teraz obecnie jako dyrektor przedszkola. Panie radny Aleksandrowicz, pan wie, że ja pana wywołam, bo nie czuję się w żadnym stopniu niekomfortowo, ponieważ nie pełnię swojej funkcji tak, jak powinnam. Wydział Oświaty niejednokrotnie mi dał do zrozumienia, że jest zadowolony z mojej pracy, a myślę, że to też nie jest łatwe, będąc w budynku, którym zarządza dyrektor innej placówki. Także jeszcze raz dziękuję panie dyrektorze za słowa uznania, które jakieś 2 miesiące temu otrzymałam od pana. Jeżeli chodzi o współpracę, jaka jest między mną, czyli przedszkolem, a panią dyrektor Frąckowiak, Ewą Frąckowiak, czyli szkoły 40, jest bardzo dobra i myślę, że utworzenie zespołu z naszych dwóch placówek to jest tylko dla mnie, nie wiem, może laickim tu tam myśleniem, jest tylko formalnością. Jeżeli z tego, co też pamiętam, od 2 lat chyba są zespoły i mają się zupełnie dobrze, mówiąc kolokwialnie, bo chyba nie jedna osoba z państwa miała okazję się o tym przekonać. I cóż jeszcze, myślę, że naprawdę placówka, która znajduje się w budynku zabytkowym, naprawdę byłoby to zasadne i korzystne, gdyby zarządzał tylko jeden dyrektor w tym problemie, bo to jest naprawdę ważna rzecz. Też jako jeden z takich poważniejszych argumentów. Ja na tyle dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pani radna Katarzyna Kretkowska teraz zabierze głos. Dziękuję bardzo.
Ja jednak chciałabym zwrócić uwagę na, abstrahując od tej konkretnej sytuacji, bo mamy konkretną panią dyrektor, która mówi, że będzie tak samo albo jeszcze lepiej, jak będzie wicedyrektorem, ale chciałabym tylko zwrócić uwagę na to, że ustawa o systemie oświaty przewiduje, że dyrektorami placówek przedszkolnych będą dyrektorzy tych placówek. W przypadku miasta Poznania dyrektorki póki co. Ich inaczej jest, kiedy dyrektorem jest osoba wybrana w konkursie, którego skład jest określony także ustawą o systemie oświaty, gdzie uczestniczą w wyborze osoby kierującej przedszkolem rodzice, nauczyciele, kuratorium, Rada Miasta, Rada Osiedla, związki zawodowe i jest przeprowadzony konkurs i osoba, która wygrywa konkurs, zostaje dyrektorem przedszkola. Natomiast w sytuacji, w której tworzy się zespół przedszkolno-szkolny, dyrektorem jest dyrektor szkoły, a do spraw przedszkola jest przez dyrektora szkoły powołany wicedyrektor. I ten wicedyrektor nie jest osobą kierującą placówką przedszkolną z konkursu, tylko z decyzją dyrektora zespołu zostaje ta osoba osobą kierującą przedszkolem. To znacząco obniża rangę tej osoby zarządzającej przedszkolem. A także powoduje, że ta osoba prowadząca przedszkole jest uzależniona służbowo od swojego dyrektora, czyli dyrektora zespołu. Jest w relacji podporządkowania służbowego. Natomiast ustawa przewiduje, że placówkami przedszkolnymi będzie zarządzała osoba wybrana w konkursie. Do tego ja jestem przeciwna, z wyjątkiem jakichś marginalnych, wyjątkowych sytuacji, tworzeniu tych zespołów szkolno-przedszkolnych. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji, w związku z tym przystępujemy do głosowania. Proszę państwa o oddanie głosu za, przeciw lub wstrzymującego się w sprawie uchwały o numerze PU 371/16. Proszę o głosowanie. Dziękuję. Proszę o... Jeszcze ktoś? Wszyscy? Dziękuję. Proszę o wynik. 20 głosów za, 12 przeciw. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.
Zamykam punkt.
Może tylko głos do protokołu. Mamy jednego dyrektora przedszkola. W ramach zespołu pan dyrektor Karaś jest również dyrektorem przedszkola. Także teraz mamy również dyrektora przedszkola płci męskiej.
Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 18. Przystępujemy do realizacji punktu 19. Jest to projekt uchwały PU 374/16 w sprawie zamiaru utworzenia Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej drugiego stopnia nr 2. Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Bardzo dziękuję. Szanowny panie przewodniczący, wielce szanowni panowie prezydenci, szanowni państwo radni, drodzy goście. Przedstawiamy państwu projekt uchwały w sprawie zamiaru utworzenia Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej drugiego stopnia nr 2. Jak państwo radni na pewno się orientują, gdyż ta sprawa jest przedmiotem dyskusji wśród państwa radnych na posiedzeniach komisji już od bez mała 2 lat. Pierwszy raz pojawiła się jeszcze w roku 2014, a wróciła do nas w roku 2015, kiedy po przeniesieniu zespołu szkół specjalnych nr 105, stopniowym przeniesieniu na ulicę, do budynku przy ulicy Nieszaskiej, opróżniły się pomieszczenia po tej szkole przy ulicy Bydgoskiej i pojawiła się możliwość wykorzystania tego budynku na cele szkoły muzycznej. Zresztą od razu, niezależnie od jak gdyby samego niezależnie od dyskusji o celowości powołania tej placówki, pan prezydent od razu deklarował, że te pomieszczenia będą wykorzystane na rzecz poprawy warunków lokalowych szkoły muzycznej pierwszego stopnia, więc od bez mała 2 lat ta dyskusja się toczy. Ona została już do jakiegoś stopnia przeprowadzona i podsumowana poprzez stanowiska 2 komisji, Komisji Oświaty i Wychowania i Komisji Kultury i Nauki, które to komisje wspierały wniosek społeczności związanej ze szkołą, ogólnokształcącą szkołą muzyczną pierwszego stopnia z ulicy Bydgoskiej, wniosek, by w tym miejscu utworzyć szkołę stanowiącą kontynuację, szkołę drugiego stopnia. Ta uchwała, którą dzisiaj państwu przedstawiamy, jest dopiero początkiem długiej drogi do momentu, w którym ewentualne utworzenie szkoły miałoby nastąpić, ponieważ procedura tworzenia szkół artystycznych przewiduje najpierw podjęcie uchwały intencyjnej, która zawiera również udzielenie pełnomocnictwa prezydentowi do podjęcia rozmów i podpisania docelowo porozumienia z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w odniesieniu do powołania takiej placówki. I dzisiaj tylko i wyłącznie o tym kroku inicjującym mówimy. Następnie zakłada złożenie do ministra odpowiedniego wniosku, który prócz uchwały, która dzisiaj jest procedowana, zawierać musi również informacje o warunkach lokalowych, o wyposażeniu, jakie ta placówka artystyczna musi posiadać, wykaz kadry, która będzie kształcić w zawodach artystycznych wspomniany opis bazy lokalowej, ale także i zapotrzebowanie na utworzenie takiej szkoły. Wszystkie te elementy są następnie przedmiotem analizy dokonywanej przez ministerstwo i osoby przez ministerstwo upoważnione, a więc przede wszystkim wizytatorów z centrów edukacji artystycznej. Dopiero po przygotowaniu, po zweryfikowaniu tego wniosku, po dokonaniu analizy, następuje ewentualne podpisanie porozumienia pomiędzy upoważnionym dziś potencjalnie uchwaloną uchwałą, przyjętą uchwałą prezydentem, a ministrem dotyczącym prowadzenia takiej szkoły, ale dopiero w tym momencie pojawia się projekt uchwały o utworzeniu tej placówki. My, bo tak jak państwo widzicie na slajdzie, planujemy jakby jeszcze ten ostatni krok, czyli połączenie zgodnie zresztą z intencją pomysłodawców tej ewentualnie powołanej szkoły, jeżeli ona powstanie, z istniejącą szkołą muzyczną pierwszego stopnia w jeden zespół szkół muzycznych numer dwa. Szanowni Państwo, ponieważ w toku tej dyskusji, tak jak powiedziałem, dyskusji trwającej już prawie dwa lata, dyskusji bardzo długiej, w której pojawiały się rozmaite argumenty, przede wszystkim argumenty istniejących szkół muzycznych drugiego stopnia co do zasadności czy potrzeby powoływania kolejnej szkoły, mamy krótką informację o tym, jakie szkoły muzyczne pierwszego i drugiego stopnia w naszym mieście i w naszym województwie w chwili obecnej funkcjonują. Takich szkół muzycznych pierwszego stopnia w mieście Poznaniu mamy 7. Jak Państwo widzą, tych organów prowadzących, te organy prowadzące są różne, bo zarówno są to organy publiczne, czyli miasto, czy nasze miasto, czy też Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ale również podmioty niepubliczne, takie jak fundacje. Mamy w naszym mieście w chwili obecnej 3 szkoły muzyczne drugiego stopnia. Jedną szkołę naszą, miejską, funkcjonującą przy ulicy Solnej i 2 szkoły ministerialne. Jeśli chodzi o nasze województwo, województwo wielkopolskie, w chwili obecnej mamy 30 szkół muzycznych pierwszego stopnia. Przede wszystkim funkcjonujących jako szkoły ministerialne. Ja to już w skrócie tylko Państwu pokażę, bo ta prezentacja była zarówno na komisji, była na komisji oświaty i w skrócie tylko była omówiona na posiedzeniu Komisji Kultury i Nauki. I mamy 9 szkół w naszym województwie, szkół drugiego stopnia. Również w większości są to szkoły ministerialne. Oczywiście w tym zestawieniu dotyczącym szkół w województwie już pominęliśmy te szkoły, które funkcjonują w mieście. To jest informacja o liczbie absolwentów tychże szkół różnego typu, bo część tych szkół funkcjonuje jako 6-letnia szkoła muzyczna pierwszego stopnia, część jako 4-letnia szkoła muzyczna pierwszego stopnia, część jako 6-letnia szkoła muzyczna drugiego stopnia ogólnokształcąca, a część, i tu w przypadku szkoły ministerialnej przy ulicy Głogowskiej mamy do czynienia właśnie z taką sytuacją, że jest tam i szkoła drugiego stopnia ogólnokształcąca i szkoła drugiego stopnia państwowa, która nie funkcjonuje w tej formule szkoły ogólnokształcącej. Taką liczbę absolwentów mamy. Jak widać, jest bardzo duża dysproporcja pomiędzy absolwentami szkół pierwszego stopnia a szkół drugiego stopnia. To wynika z wielu przyczyn. Jednym z argumentów, który przemawia i legł u podstaw złożenia takiej inicjatywy przez zainteresowanych była właśnie potrzeba zwiększenia oferty, jeśli chodzi o kształcenie w szkołach muzycznych drugiego stopnia ze względu na tę dysproporcję. Oczywiście jest też, trzeba też pamiętać o tym, że szkoła muzyczna drugiego stopnia, i to jest, tutaj się posiłkuje opinią samych dyrektorów tychże szkół, jest szkołą bardzo specyficzną. Do pewnego stopnia można by ją nazwać szkołą zawodową, bo jest to szkoła, która dokonuje bardzo pogłębionej selekcji spośród kandydatów, ponieważ muszą oni prezentować określony poziom mistrzowski, określony poziom pewnej wirtuozerii muzycznej, aby móc sprostać wymaganiom szkoły muzycznej drugiego stopnia. I tutaj dane o uczniach i oddziałach w naszych szkołach. Tak jak Państwo radni na pewno pamiętają, bo ta dyskusja już miała miejsce, w zeszłym roku uruchomiliśmy dodatkowo przy ulicy Bydgoskiej, w zeszłym roku, ale w kontekście obecnie trwającego roku szkolnego, dodatkowy oddział klasy pierwszej w szkole muzycznej pierwszego stopnia. Było to przede wszystkim spowodowane faktem, że te zwiększone roczniki, bo właściwie przez dwa lata przyjmowaliśmy do naszych szkół muzycznych po 1,5 rocznika uczniów i takie zapotrzebowanie ze względu na tę zwiększoną liczbę dzieci się pojawiło i taki oddział został utworzony. I informacja o szkołach drugiego stopnia. W przypadku Poznańskiej Szkoły Choralnej Jerzego Kurczewskiego nie występuje już edukacja na poziomie licealnym. To jest szkoła eksperymentalna 9-letnia, a nie tak jak klasyczna szkoła muzyczna 12-letnia. Stąd tutaj ta liczba uczniów jest niższa. No to krótka informacja o tym, jak kształtuje się liczba uczniów w naszych szkołach muzycznych na przestrzeni ostatnich 3 lat. I jeszcze informacja o kosztach powołania szkoły muzycznej drugiego stopnia. Jeśli chodzi, szkoła ta oczywiście, te koszty będą rosły nam stopniowo, tak jak szkoła zgodnie z intencją tego projektu będzie się stopniowo wypełniać, a więc w pierwszym roku, jeżeli udałoby się ją powołać z dniem 1 września 2016 roku, będziemy mieli tam tylko jeden oddział. Zwracam też uwagę, że te oddziały ze względu zarówno na pewną koncepcję, która przyświeca inicjatorom, jak i pewne wymogi infrastruktury, w której będzie szkoła funkcjonować, bo budynek szkoły w tej części, którą wykorzystywała szkoła specjalna, jest dostosowana do mniej, tam są mniejsze pomieszczenia, jest dostosowana do pracy w mniejszych grupach, więc te oddziały będą przez założeniem 16-osobowe, więc mniej liczne niż przeciętne oddziały w szkołach muzycznych drugiego stopnia. I ten koszt, jeśli chodzi o poszczególne lata, on narasta. Docelowo mówimy oczywiście tylko o kosztach bieżących, nie mówimy tutaj o innych kosztach, które się w związku z funkcjonowaniem placówki pojawiają, osiągnie ponad 2 miliony złotych. Natomiast szacowana subwencja oświatowa na podstawie tych wskaźników, jakie są w chwili obecnej oczywiście, to około 2 miliony 200 tysięcy złotych. Szkoły artystyczne drugiego stopnia są tym typem placówki, do którego relatywnie, przepraszam za sformułowanie, dopłacamy najmniej. Mniej. I bardzo proszę o przyjęcie tego projektu uchwały. Tak jak powiedziałem, jeszcze raz podkreślam, jest to uchwała jedynie rozpoczynająca całą procedurę, nie uchwała powołująca już konkretną placówkę. Dziękuję.
Dziękuję. Komisja Oświaty i Wychowania zaopiniowała ten projekt uchwały pozytywnie, głosując 10 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący. Komisja Budżetu Finansów 9 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący, też opinia pozytywna. I Komisja Kultury i Nauki 12 za, 0 przeciw i 1 wstrzymujący, również opinia pozytywna. Czy w imieniu tych komisji ktoś opinię chciałby uzupełnić? Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu klubu? W debacie indywidualnej pani radna Katarzyna Kretkowska. Na sali też jest obecna pani dyrektor Anna Łodygowska, dyrektor szkoły przy ulicy Solnej, i po tej wypowiedzi udzielę głosu.
Trzeba tutaj powiedzieć, że rzeczywiście ten pomysł już był przedstawiany Komisji Kultury i Nauki jakieś 2 lata temu i wstępnie został przez nas zaopiniowany pozytywnie, aczkolwiek jednocześnie w czasie tych debat, dyskusji na Komisji Kultury pojawili się inicjatorzy innego wniosku. To byli rodzice i przyszli rodzice, czy zainteresowani rodzice tym, ażeby miasto nie tworzyło szkoły drugiego stopnia, czy dodatkowych oddziałów szkoły drugiego stopnia, a skupili się na poszerzeniu oferty szkoły muzycznej pierwszego stopnia. I muszę powiedzieć, i wtedy to było dyskutowane, ale no wtedy nie podchodziliśmy do konkretnych decyzji. Ta uchwała została przedstawiona radnym przez pana prezydenta jako no wynik tam tej wstępnej jakby woli wyrażonej 2 lata temu, ażeby to na Bydgoski utworzyć szkołę drugiego stopnia. Po wyprowadzeniu się szkoły specjalnej, uwolnieniu pomieszczeń, szkoła specjalna wyprowadziła się do własnego budynku. Są te pomieszczenia, jest możliwość poszerzenia oferty, ale dane arytmetyczne, które zostały przedstawione na Komisji Kultury dotyczące ilości chętnych do szkoły drugiego stopnia przy ulicy Solnej, dane, z których wynika, że po przyjęciu wszystkich chętnych do szkoły drugiego stopnia zostaje tam jeszcze 8 czy 10 miejsc niezapełnionych. Tutaj tworzymy oddział 16-osobowy kolejnej szkoły drugiego stopnia, tym razem na Śródce. No z tych danych arytmetycznych wynika wątpliwość, czy idziemy we właściwym kierunku, czy nie należałoby utworzyć szkoły pierwszego stopnia po prostu, bo z kolei tutaj jest na 150 paru chętnych, którzy zdają pozytywnie egzamin, przyjmowanych jest 50 chętnych dzieci, bo przy ulicy Solnej nie można już przyjąć więcej dzieci, bo tam już nie ma miejsca na dodatkowe oddziały. Także tutaj znowu się pojawił ten apel środowiska zainteresowanego kształceniem muzycznym, ażeby pomyśleć w pierwszej kolejności o szkole pierwszego stopnia. Że ja nie będę dzisiaj przeciwna tej uchwale, ale no, trzeba to powiedzieć jasno, że jakby no, dzisiaj te dane, z tych danych nie wynika potrzeba tworzenia szkoły drugiego stopnia. Dziękuję.
Dziękuję. Pani dyrektor Anna Łodygowska, bardzo proszę.
Czy mnie dobrze słychać, bo nie mam doświadczenia. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. Przypadła mi niezwykle niewdzięczna rola zajęcia głosu w sprawie dotyczącej powołania nowej szkoły, ogólnokształcącej szkoły muzycznej drugiego stopnia. Niewdzięczność mojej roli polega na tym, że ja muszę Państwu postawić pytania, które powinny być postawione na początku tego procesu decyzyjnego. I odpowiedzi na te pytania powinny zdecydować o waszej dzisiejszej decyzji. Ja nie mam prawa naciskać, wpływać na tę decyzję, ale mam prawo postawić te pytania. Pytanie zasadnicze brzmi, czy Poznań potrzebuje trzeciej ogólnokształcącej szkoły muzycznej drugiego stopnia? W tej chwili w Poznaniu funkcjonują dwie szkoły, jak pan przewodniczący przed chwilą powiedział. To jest ogólnokształcąca szkoła muzyczna drugiego stopnia imienia Jadwigi Kaliszewskiej przy Zespole Szkół Muzycznych. Jest to szkoła ministerialna. I poznańska ogólnokształcąca szkoła muzyczna drugiego stopnia imienia Mieczysława Karłowicza, której wicedyrektorem jestem, a która jest szkołą prowadzoną przez miasto Poznań. Te dwie szkoły dotychczas funkcjonowały we wzajemnej korelacji i funkcjonują i wydaje się, że w całości zapewniały zapotrzebowanie na kształcenie muzyczne w szkole ogólnokształcącej drugiego stopnia. Szkoła przy ulicy Głogowskiej jest nastawiona przede wszystkim na uczniów myślących właściwie w 100% o dalszej edukacji muzycznej. Tam trafiają uczniowie, którzy nie mają wątpliwości, co będą robić dalej. W związku z tym nie ma ich dużo. Klasy są liczące około 10 osób, natomiast my mamy w naszej ofercie szeroką ofertę kształcenia oświatowego, która pozwala młodym ludziom decydować jeszcze w trakcie nauki w naszej szkole o tym, co chcą robić później. Zmiana profilu kształcenia w przypadku naszych uczniów nie oznacza konieczności odejścia ze szkoły. Dlaczego ja stoję tutaj dzisiaj i zabieram ten głos? Dlatego, że jesteśmy szkołą, która ma 65 lat doświadczenia w łączeniu tego profilu ogólnokształcącego z profilem muzycznym. Przeszliśmy różne etapy reform oświatowych i zawsze staraliśmy się mieć na celu przede wszystkim dobro ucznia. Stąd uważamy, że nasze doświadczenie jest doświadczeniem, którego nie można pominąć, a zostało pominięte. Zostało pominięte zupełnie. Nie braliśmy udziału w żadnych ciałach doradczych. Nikt nas nie pytał o naszą opinię na temat powołania nowej szkoły już z przyczyn tylko merytorycznych. Nie mówię o przyczynach demograficznych. W ostatni czwartek odbyły się dwa posiedzenia Komisji Oświaty i Komisji Kultury. I Państwo wiecie, w jaki sposób myśmy się dowiedzieli o tych komisjach? Zadzwoniły do nas związki zawodowe. I to wcale nie związki, które są u nas w szkole. Związek zawodowy zaniepokojony ewentualną sytuacją nauczycieli, którzy w wyniku powstania nowej szkoły straciliby pracę. I w ten sposób myśmy na tej komisji, ja i mój dyrektor, na tej komisji się znaleźliśmy. Dlaczego trzecia szkoła ogólnokształcąca drugiego stopnia w Poznaniu stanowiłaby zbyt duże obciążenie? Nie z powodu konkurencji. Do nas dotarły informacje o tym, że boimy się szkoły, bo to będzie szkoła konkurencyjna. My się uczciwej konkurencji nie boimy. My współpracujemy ze szkołą na ulicy Głogowskiej. My czasami z bólem serca oddajemy im naszych wybitnych uczniów, którzy decydują o tym, że chcą się kształcić przede wszystkim muzycznie i rezygnują z nauki w naszej szkole i przechodzą do szkoły na Głogowskiej. Ale nie rozdzieramy z tego powodu szat. My nie boimy się konkurencji, bo konkurencja sama się musi ustosunkować do rzeczywistości. Tu zostały wymienione szkoły muzyczne z terenu Wielkopolski, ale pan przewodniczący nie wspomniał, że dwie szkoły muzyczne w Słupcy i w Szamotułach, szkoły muzyczne drugiego stopnia, bez profilu ogólnokształcącego, to są szkoły w likwidacji. Kiedy one powstawały, myśmy się nie bali, że one nam zabiorą uczniów. Rzeczywistość jest taka, że dzisiaj te szkoły są likwidowane, bo nie ma uczniów. Owszem, szkoły pierwszego stopnia i w Szamotułach, i w Słupcy kwitną, natomiast szkoła drugiego stopnia, obie szkoły są w tej chwili w likwidacji. Gdybym się osobiście bała konkurencji, to nie prosiłabym mojego męża o to, żeby był w komitecie honorowym konkursu wiolonczelowego organizowanego przez Śródkę, żeby dodać temu konkursowi splendoru. Boimy się nieuczciwej konkurencji. Boimy się takiej konkurencji, która polega na tym, że w czwartek w tej sali publicznie padło oskarżenie, że jesteśmy szkołą, do której nie można posyłać dzieci, bo ma zły poziom. Boimy się konkurencji, która polega na tym, że przychodzą do nas rodzice i pytają, czy oni mogą przysłać do nas swoje dzieci, bo mówi się w Poznaniu, że szkoła ma zły poziom. Kto mówi w Poznaniu? No bo my jesteśmy ze Śródki i tam mówią, że szkoła jest beznadziejna. Boimy się takiej konkurencji, która polega na deprecjonowaniu naszych osiągnięć. Boimy się takiej konkurencji, gdzie podbierać się nam będzie nauczycieli. Szkoła już nie istnieje, jeszcze nie istnieje, a już są prowadzone rozmowy podbierające nam nauczycieli. O randze szkoły artystycznej decyduje mistrz. Ten, który kształtuje tego młodego człowieka. I wielu naszych pedagogów to są nauczyciele akademicy naszej Poznańskiej Akademii Muzycznej. Nauczycielom akademickim, zgodnie z rozporządzeniem rektora, wolno być zatrudnionym poza macierzystą uczelnią, tylko w jednym miejscu. To teraz będzie się nam zabierać tych nauczycieli, będzie im się kazało rezygnować z pracy u nas, a będą szukali pracy w innej szkole. Do naszej szkoły przyjeżdża młodzież z różnych miast właśnie w tym celu, żeby kształcić się u tego swojego wybranego nauczyciela. Proszę Państwa, różnica między konkurencją a nieuczciwą konkurencją jest taka jak między krzesłem a krzesłem elektrycznym. I nas się teraz chce posadzić na to krzesło elektryczne i każe się nam czekać. Siłą rzeczy mówię w emocjach, bo to jest sprawa, która dotyczy mojej szkoły, z której spędziłam 40 lat zawodowego życia, do której wcześniej uczęszczałam również jako uczennica. ale może warto przyjrzeć się, jak wygląda sytuacja szkolnictwa globalnie w skali Polski. Ogólnokształcących szkół muzycznych drugiego stopnia w Polsce jest 30. W żadnym mieście poza Warszawą i poza Krakowem nie ma dwóch ogólnokształcących szkół muzycznych. Ani w Katowicach, w całej tej aglomeracji katowickiej, ani w Trójmieście, ani we Wrocławiu nie ma dwóch szkół. Te miasta, których populacja jest znacznie wyższa niż Poznania, posiadają po jednej szkole, ogólnokształcącej szkole muzycznej. Z tych 30 szkół, proszę Państwa, 24 to są szkoły ministerialne. Tylko 6 szkół, w tym nasza, to są szkoły, dla których organem prowadzącym jest miasto, jest samorząd. Te pozostałe 5 szkół to są szkoły w Radomiu, w Rzeszowie, w Toruniu. Nie ma wśród tych szkół miejskich dużych szkół. W tych szkół miejskich nie ma szkół w bardzo, przepraszam, bardzo dużych miastach. Według danych rocznika statystycznego w 2013-2014 roku w skali kraju 5600 uczniów ukończyło szkołę muzyczną pierwszego stopnia. Naukę w szkole muzycznej drugiego stopnia rozpoczęło 2000 uczniów. Natomiast ukończyło szkołę muzyczną drugiego stopnia 1500 uczniów. Przy czym są to dane zbiorcze dotyczące szkół muzycznych, zarówno samych szkół muzycznych, jak i ogólnokształcących szkół muzycznych. Jeśli chodzi o ogólnokształcące szkoły muzyczne, to w roku 2014-2015 ukończyło te szkoły 600 uczniów. Na 30 szkół, czyli średnio wypada 20 osób na szkołę. Większość tych szkół ogólnokształcących może funkcjonować, mimo że są małe, dlatego że są w dużych zespołach. Mała szkoła sama, czy mała szkoła z drugą małą szkołą nie są łatwe ani w utrzymaniu, ani w prowadzeniu. Wśród tych 600 uczniów, którzy ukończyli szkołę muzyczną drugiego stopnia, 42 ukończyło naszą szkołę, 9 ukończyło szkołę na ulicy Głogowskiej, tę ogólnokształcącą, czyli to jest prawie 9% wszystkich. Skąd my weźmiemy tę młodzież, żeby tych procentów było więcej? Prawda jest taka, że w tym roku przyjęliśmy do klas pierwszych dwóch oddziałów 46 osób, z czego 11 to są uczniowie ze Śródki. Jeśli oni zostaną na Śródce, to my tych naszych dzieciaków nie podzielimy przez pączkowanie. Zostanie nam 35 i powstaną wtedy 3 małe klasy w dwóch różnych szkołach. Te małe klasy, te małe szkoły nie będą miały możliwości pełnej oferty zarówno kształcenia muzycznego, jak i kształcenia ogólnokształcącego. Już dzisiaj nam się proponuje prowadzenie zespołów typu orkiestra, w których musi zasiąść kilkadziesiąt osób, czy chór na połączonych rękach. Oferta szkoły, tej nowo, mającej nowej powstać szkoły, w żaden sposób nie obejmuje perspektywy kształcenia 6-letniego. Czy Państwo, głosując dzisiaj, będą wiedzieli, jakie rozszerzenia w tej szkole będą realizowane? Czy ta szkoła w ogóle będzie miała szansę na realizowanie jakichkolwiek rozszerzeń, jeśli będzie liczyła klasa 15 osób, a są limity osobowe pozwalające na uruchomienie rozszerzeń? Czy my wiemy, czy ta młodzież po trzeciej klasie nie powie do widzenia i nie pójdzie do liceów, w których będzie miała takie kształcenie, o którym ja w tej chwili mówię?
Proszę zmierzać do puenty.
Już mówię. Pan przewodniczący Foligowski powiedział sam w swoich wystąpieniach, że potrzeba optymalizacji liczby uczniów. Maleje liczba uczniów w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Czy potrzebna nam jest jeszcze jedna szkoła, która ten rynek będzie wypłukiwać? My nie jesteśmy w sytuacji Volkswagena, proszę Państwa. Mówię o mojej szkole. Volkswagen, jak się zaczęła koniunktura, to stanął na głowie, żeby utrzymać wszystkich pracowników, bo wiedzieli, poznański Volkswagen, bo wiedzieli, że wykształcenie nowego pracownika jest zdecydowanie droższe niż obniżenie kosztów do maksimum. U nas będzie to oznaczało, że po prostu ludzie stracą pracę. Stracą pracę i takich, którzy będą rozumieli ten dziwny twór, jakim jest ogólnokształcąca szkoła muzyczna, utracimy. Zanim wykształcimy następnych, to będzie tylko ze stratą dla naszych uczniów. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Antoni Szczuciński. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo. Najpierw krótka uwaga w związku z tym, że pani dyrektor zechciała powiedzieć, że nie, państwo nie mieliście okazji wypowiedzi na posiedzeniach komisji. Wszystkie komisje Rady Miasta mają swoje posiedzenia jako otwarte, a praktyką Komisji Oświaty jest zawiadamiać wszystkich dyrektorów szkół o swoich posiedzeniach. W związku z tym tą uwagę pominę. Ale jest coś takiego rzeczywiście, że zmiany organizacyjne w systemie oświaty wzbudzają emocje. Tu akurat może nie aż tak duże jak w przypadku szkoły Weyerów, ale jak się okazuje także. Zresztą to już bywało. Nawet w odniesieniu do szkół wyższych 400 lat temu, kiedy powstał Uniwersytet w Poznaniu, po roku go rozwiązano, bo uczelnia krakowska uważała, że na tym straci. W związku z tym, odkładając te emocjonalne kwestie, zastanówmy się, dlaczego ta uchwała się pojawiła. Bo po pierwsze, część środowiska muzycznego i część środowiska oświatowego tego chce, bo chce tego społeczność śródki, która już od 2 lat zabiega o taką możliwość. A więc nie jest to inicjatywa taka chwilowa, ale długotrwała. I społeczność ta chce wykorzystać możliwość lokalową, która się pojawia. Czy jest to zagrożenie dla szkół, szkoły drugiego stopnia przy ulicy Solnej? I czy to jest konkurencja, czy też ma być komplementarne uzupełnienie możliwości edukacyjnych na tym drugim poziomie w Poznaniu? Oczywiście dane liczbowe i statystyczne można sobie rozmaicie interpretować. Mógłbym powiedzieć, że w Rzeszowie mamy 4 szkoły pierwszego stopnia i 4 rozmaite szkoły muzyczne drugiego stopnia. Podobnie tyle samo pierwszego i drugiego jest w Bydgoszczy, czy też w Kielcach, że w Krakowie mamy pierwszego stopnia różnych szkół 10, a drugiego stopnia różnych szkół 7, że w Szczecinie pierwszego 7, drugiego 5. Ale te liczby oczywiście niewiele mówią, bo co to znaczy szkoła, ile ma dzieci, ile ma oddziałów, to dopiero jest decydujące, także w poznańskim przypadku. Chodzi o powstanie szkoły, która ma mieć klasy 16-osobowe, a jednocześnie wiemy, że w tejże szkole przy ulicy Bydgoskiej mamy teraz podwójny rocznik, jeśli chodzi o klasy pierwsze. Wiemy, że pojawią się absolwenci nowych szkół, w tym w Tarnowie Podgórnym. I wiemy także, że liczba chętnych do szkół pierwszego stopnia jest zdecydowanie większa niż liczba miejsc. Zatem opowiadając się za tą długotrwale przedkładaną decyzją o powiększeniu możliwości edukacyjnych na drugim poziomie, oczywiście nie chcąc dopuścić do sytuacji, o której mówiła pani dyrektor, w szkole muzycznej drugiego stopnia, musimy myśleć także o ułatwieniu dostępu do szkolnictwa muzycznego pierwszego stopnia i na przykład odpowiedzieć na pytanie, czy istnieje możliwość zwiększenia oddziałów w szkołach pierwszego stopnia, czy też nie. Czy szkoła muzyczna pierwszego stopnia z ulicy Solnej może zamiast dotychczasowej liczby oddziałów mieć 1-2 oddziały więcej w lokalizacji poza budynkiem tej szkoły? Dlaczego najmłodsze dzieci w Poznaniu do szkoły muzycznej pierwszego stopnia muszą dojeżdżać tak daleko? Dlaczego na przykład na Ratajach nie mogą powstać oddziały szkoły muzycznej pierwszego stopnia, co wzmocniłoby, poszerzyłoby dostęp do szkolnictwa muzycznego pierwszego stopnia? Po pierwsze, co jest oczekiwanie społeczne. Po drugie, po trzecie, ułatwia dostęp do szkoły, bo jest ona bliżej, daje możliwość zwiększenia liczby uczniów w szkole muzycznej pierwszego stopnia przy ulicy Solnej poprzez to, że ona ma swoje oddziały poza terenem swojego budynku i jednocześnie niweczy te obawy, które się dzisiaj tu pojawiły i które emocjonalnie zostały przedstawione. W związku z tym, wspierając tą inicjatywę społeczności śródeckiej, także części środowiska oświatowego i muzycznego, jednocześnie opowiadam się za zwiększeniem możliwości naboru do szkół muzycznych miasta Poznania pierwszego stopnia poprzez możliwość tworzenia oddziałów w innych budynkach niż budynek szkoły. Dziękuję.
Dziękuję. Wypowiedzieć chciał się też pan dyrektor Jacek Fokt ze szkoły na ulicy Bydgoskiej. Bardzo proszę.
Panowie prezydenci, panie przewodniczący, szanowna rado. Powtórzę kolejny raz może, że o rozszerzeniu działalności szkoły muzycznej na Śródce mówiło się od lat wielu. Wystarczająco duży gmach, przygotowana kadra, kameralny charakter szkoły sprzyjający nie tylko rozwojowi muzycznemu i poziomowi ogólnokształcącemu, ale i działalności pozalekcyjnej oraz bezpieczeństwu i wychowaniu. To od dawna inspirowało uczniów i nauczycieli do marzeń o tym, by nie musieli opuszczać tego drugiego domu po ukończeniu podstawówki. Odkąd zaś widmo i Szeligowski dysponować będzie dodatkową powierzchnią, w tym nową salą koncertową, marzenia o utworzeniu szkoły stały się jeszcze bardziej realne. My rzeczywiście nie kształcimy samych wirtuozów. Nauka w szkole muzycznej jest trudna w dzisiejszej dobie, kiedy dzieci wolą spędzać czas na grach komputerowych. Należy uszanować ten wzmożony wysiłek dzieci i ich przyzwyczajenie do tego wysiłku. Trzeba odratować dla kultury pracę wykonaną w szkole pierwszego stopnia i przekonać tych, którzy są zdolni, a którym się nie chce. Oczywiście, że to są ogólniki i dlatego każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie. Dlatego właśnie szkoła muzyczna nie może być szkołą wielką. Dlatego ubolewamy nad każdym absolwentem w pracy, z którym włożone zostało wiele wysiłku, a który nie może z tych czy innych względów kontynuować nauki na wyższym poziomie. Być może nie zostanie wirtuozem, ale z pewnością będzie świadomy odbiorcą kultury. Tradycje szkoły przy ulicy Bydgoskiej to tradycje szkoły kameralnej i być może właśnie dlatego tak obleganej. Podam tylko dane, że w zeszłym roku 168 zgłoszeń na planowane 25 miejsc. Po zwiększeniu tych miejsc zrobiło się 46. Chcemy zachować te tradycje i dołożyć do tego kolejne, tym razem na wyższym poziomie. Tradycję nowej, kameralnej szkoły, w której będzie można docenić wysiłki każdego ucznia w sposób indywidualny. To jest pewnym wyznacznikiem sukcesu zarówno w wymiarze uczniowskim, rodzicielskim, środeckim i poznańskim. Darzę dyrekcję szkoły imienia Mieczysława Karłowicza bardzo dużym szacunkiem. Doceniam wysiłki dla rozwoju kultury naszego miasta, rozumiem obawy, i uważam jednak, że w szkolnictwie powinny zajść, a szczególnie w szkolnictwie artystycznym, powinny zajść pewne zmiany. Ten projekt, choćbyśmy nawet nie chcieli, wywołuje rzeczywiście pewien element dyskusji, pewien element konkurencji, ale wywołuje także możliwości współpracy na wielu płaszczyznach. Mowa o cyfrach. Cyfry kształtują się w sposób zastanawiający i chyba te właśnie cyfry powinny ulec zmianie. W szkole przy ulicy Solnej uczy się obecnie w pierwszej klasie 46 uczniów w dwóch oddziałach. Jednocześnie nie podjęło nauki 50 chętnych do szkoły przy ulicy Głogowskiej, w tym 7 absolwentów naszej szkoły. Z tych 50 osób możemy zapewnić warunki kształcenia kolejnym 16 osobom. Jeśli mowa o różnicach wieku kandydatów do szkoły przy ulicy Głogowskiej, to właśnie o tylu kandydatów będzie mniej w wieku 13-letnim. W tym i w przyszłym roku pojawi się na rynku po raz pierwszy kolejnych około 50 absolwentów szkół muzycznych w Tarnowie Podgórnym i Szkoły Społecznej. Oczywiście nie wszyscy będą chcieli i nie wszyscy będą się nadawali, ale należy wśród nich wypromować w duchu pewnej polityki kulturalno-oświatowej szkoły muzyczne drugiego stopnia. Należy zachęcić, zmienić instrument, zapisać na jazz, otworzyć nowe specjalności, tak aby te pieniądze, które były wydane w kształceniu na pierwszym poziomie, nie były zmarnowane. Zgadza się, że jest coraz większe zapotrzebowanie na ten typ kształcenia, dostrzegają to rodzice, oglądając wyniki szkół muzycznych. Nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ każdy rodzic chciałby dla swojej pociechy jak najlepiej. Z dużym zadowoleniem w takim razie usłyszeliśmy pewne pomysły dotyczące utworzenia dodatkowych oddziałów szkół muzycznych pierwszego stopnia, a nawet uruchomienia nowej szkoły na Ratajach. Być może to jest efekt dyskusji na temat szkolnictwa muzycznego, jaką wywołali tym projektem rodzice szkoły ze środki. Same te pomysły to już jest duży sukces. Mamy nadzieję, że wzorem innych miast sytuacja także w Poznaniu będzie się sukcesywnie zmieniać. To jest pewien rynek do zagospodarowania, jeśli radzą sobie z nim powstające w kraju muzyczne szkoły społeczne i prywatne. W związku z jedyną i niepowtarzalną okazją i opuszczeniem budynku przez Zespół Szkół Specjalnych nr 105 chcemy poprawić trudne warunki kształcenia w naszej szkole. Chcemy umieścić mniejszą ilość uczniów w tej drugiej części i jednocześnie przenieść do tego budynku dużą część zajęć indywidualnych szkoły pierwszego stopnia, które w tej chwili odbywają się w salach lekcyjnych i trwają nierzadko do godziny 19. Chcielibyśmy, aby powstały pracownie specjalistyczne, czytelnia, biblioteka, gabinet pielęgniarki itd. Chcemy także, aby szkoła, chcemy, aby powstała w Śródce szkoła wyremontowana sala koncertowa. Mamy już kompletną dokumentację tego remontu. Chcemy, aby szkoła stała się nowym poznańskim centrum kultury po tamtej stronie Warty, właśnie na Śródce. Jeszcze ze dwa słowa. Stworzone na Śródce partnerstwo lokalne, zrzeszające instytucje, szkoły, organizacje pozarządowe, a także ludzi interesu, jest wyznacznikiem trendów dla społeczności lokalnej. Potencjał Śródki wyraża się silną motywacją osób związanych z tym obszarem. Motywacja ta uwzględnia zwrócenie Śródki Poznaniowi i to jak najlepszej kondycji. Można śmiało stwierdzić, że potencjał społeczny Śródki realizuje w sposób kompletny i wzorcowy zakres pojęcia społeczeństwo obywatelskie. Społeczeństwo to postawiło na rozwój kultury, licząc, że przyciągnie ona nowe osoby. Oznacza to między innymi nabywanie lokali i tak dalej, różnych innych rzeczy. Śródka to w Poznaniu jak taki nowy krakowski Kazimierz. Śródka może być krajową zagraniczną wizytówką miasta. Historia, sztuka, edukacja. Poszerzenie oferty edukacyjnej i kulturalnej, warunki dostępu poznaników do kultury, edukacja przez odbiór, to jednocześnie podniesienie jakości życia w Poznaniu. Ogólnokształcąca muzyczna szkoła budgowska, to po pierwsze. Utworzenie szkoły to wykorzystanie potencjału, którego wykorzystać się lepiej nie da. Infrastruktura, która wsparcie rodziców i Towarzystwa Szydłowskiego Stowarzyszeń to walory istniejące już dziś. Podniesienie poziomu nauczania. Większy wybór szkół w ramach oferty edukacyjnej miasta to oczywisty sposób na lepsze kształcenie. Po trzecie, przyciąganie nowych osób. Po czwarte, podniesienie rangi imprez organizowanych przez szkołę, koncertów i konkursów, w tym międzynarodowego konkursu wiolonczelowego imienia Kazimierza Biłkomirskiego, ale ogólnopolskich warsztatów smyczkowych Procello, ogólnopolskiego konkursu pianistycznego. Rozwój nowych inicjatyw, szanse dla utalentowanych. Po szóste, nowe miejsca pracy. Myślę, że właśnie te aspekty były podstawą dla Państwa radnych do poparcia tej idei na komisjach oświaty, kultury i komisji budżetowej. Wraz z tym projektem trzecim, być może niewielki, ale zawsze pewien krok, by poznańskie sale koncertowe były zawsze wypełnione, a ludzie czerpali z kontaktu ze sztuką jeszcze głębszą satysfakcję. Ja mógłbym się ustosunkowywać jeszcze mocno do pewnych zarzutów, które zostały wypowiedziane przez panią dyrektor Łodygowską, ale myślę, że...
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, o godzinie 14 ogłoszę przerwę, a mam wrażenie, że opinie Państwa wyrażone w komisjach pokazują, że już jakoś jest spolaryzowana opinia na ten temat, więc ja bym prosił, jeśli się uda, żebyśmy mogli do godziny 14 rozstrzygnąć. Teraz głos zabierze Pan Radny Przemysław Aleksandrowicz.
Dziękuję bardzo. Ja bardzo się cieszę z tych sugestii, które pojawiły się tu w wypowiedzi pana profesora Szczucińskiego, a które podnosiliśmy też na obu komisjach, i na Komisji Oświaty, i na Komisji Kultury i Nauki. Jestem całym sercem za tym, żeby otwierać nowe oddziały szkół muzycznych pierwszego stopnia. Nowe oddziały lub nowe szkoły. Solna mogłaby takie oddziały otworzyć w nieco pustoszejących szkołach w Śródmieściu czy na tej starszej części Winograd, szkoła na Śródce mogłaby takie oddziały otworzyć w nieco pustoszejących szkołach w tym dość starszym dzisiaj już osiedlu wielkopłytowym, jakim są Rataje czy Hartowo. Podobnie można by pomyśleć o utworzeniu w ogóle samodzielnych szkół pierwszego stopnia w tych rejonach miasta, gdzie takich szkół dotąd nie było. Z tego, co słyszeliśmy, Wrocław podjął decyzję o tym, żeby utworzyć 5 czy 6 nowych szkół pierwszego stopnia. I z tych słów, które już słyszałem, które usłyszałem dzisiaj, bardzo się cieszę. Dobrze, że słuchają tego panowie prezydenci. I to byłaby bardzo dobra droga. Tym niemniej nie zmienia to faktu, że jest możliwość racjonalnego wykorzystania gmachu przy ulicy Bydgoskiej. Ten gmach odziedziczył salę po szkole specjalnej. Była to szkoła, która miała klasy od 6-8 do góra 16 uczniów. W tej nowej części gmachu jest tylko jedna sala pełnowymiarowa. Teoretycznie oczywiście można byłoby tam otworzyć kolejne oddziały szkoły pierwszego stopnia, tyle że byłyby one 15-16 osobowe. Ale wydaje mi się, że zapotrzebowanie na szkołę tego typu jest takie, że powinny to być klasy pełnowymiarowe, a więc w innym budynku. Natomiast utworzenie drugiej ogólnokształcącej szkoły muzycznej drugiego stopnia, miejskiej, zwłaszcza, że ma to być szkoła kameralna, jak słyszeliśmy, gromadząca od 12 do 16 uczniów w klasie, wydaje się właściwe i prawdę mówiąc nie do końca zrozumiałem, na czym miałaby polegać ta niewłaściwa, nierzetelna czy nieuczciwa konkurencja. Nie bardzo widzę tu element braku uczciwości, nierzetelności czy złej woli, ale to, że tak powiem, zostawmy. Chciałbym podtrzymać zdanie, które wyraziłem na posiedzeniu komisji. Jestem za przyjęciem tego wniosku. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani radna Katarzyna Kretkowska. Albo może przerwę ogłosimy i po przerwie.
Nie, już ja mam wątpliwości dotyczące tego wniosku, ale nie będę mówić długo, panie przewodniczący, więc jeszcze pan prezydent i będziemy głosować. Ja tylko mam takie wątpliwości, bo ja rozumiem, zwolnimy się pomieszczenia i poszerzamy ofertę, ale już nawet to, co pan dyrektor tutaj szkoły z ulicy Bydgoskiej powiedział, że było 168 chętnych do uczęszczania do szkoły pierwszego stopnia, a tylko 26 mogła szkoła przyjąć, po czym poszerzono tą ilość miejsc ostatnio do 46 miejsc, ale nadal 2/3 uczniów nie jest przyjmowanych, tych chętnych do chodzenia. Więc ja nie rozumiem, dlaczego państwo, mając więcej pomieszczeń, nie wnosicie o to, żeby było więcej możliwości, żeby po prostu poszerzyć ofertę szkoły pierwszego stopnia. Boję się, że pomijając kwestię ulicy Solnej i zgłosiłam się w zasadzie, żeby powiedzieć, że przecież szkoła przy ulicy Solnej jest jedną z najlepszych szkół ogólnokształcących, już nie ma, ta muzyczna szkoła w Poznaniu. No, tam się gdzieś plasuje zawsze w tej pierwszej dziesiątce, więc jeżeli ktoś powiedział na komisji, że jest to kiepska szkoła czy coś takiego, to jest po prostu nieprawda i chciałam przeciwko temu zaprotestować tu publicznie i powiedzieć, że to jest nieprawda. Natomiast boję się, że taka mała 16-osobowy oddział gimnazjalny, a potem licealny będzie stwarzał całą masę praktycznych problemów, bo będzie trzeba zatrudniać osoby, które prowadzą te zajęcia ogólnokształcące, a tam będą jakieś cząstki etatów do zaoferowania i z tego punktu widzenia jest to mało praktyczne. Także nie wiem, panie prezydencie, no ja nie będę głosować przeciw temu, ale wydaje się teraz to wszystko coraz mniej uzasadnione, że akurat robimy szkołę drugiego stopnia, a nie szkołę pierwszego stopnia. Natomiast jeżeli jest możliwość, żeby uruchomić szkołę, oddziały muzyczne na Ratajach czy gdzieś w innych miejscach, poszerzyć ofertę ulicy Szkolnej, no to mamy nadzieję, że usłyszymy od pana prezydenta Wiśniewskiego za chwilę, że jest na tą propozycję przedstawioną przez pana przewodniczącego Szczucińskiego otwarty. Dziękuję.
Dobrze, dziękuję. I jeszcze pan prezydent Wiśniewski i potem głosujemy.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Temat, o którym dzisiaj rozmawiamy, tak naprawdę w dyskusji na forum Rady Miasta i dyskusja też takich urzędowych właściwie funkcjonuje od ponad grubo roku, przynajmniej jeśli chodzi o moją pracę w nowej roli. We wszystkich tych dyskusjach oczywiście pojawiały się wszystkie szanse i wątpliwości. Nie powiem, że one mi również nie towarzyszyły, bo przypomnę, że w zeszłym roku ten temat już miał szansę wówczas też zaistnieć, ale sam chciałem nabrać trochę większego przekonania co do tego kierunku, ale na pewno głównym motywem naszego też poparcia było też stanowisko dwóch komisji Rady Miasta Poznania, Komisji Kultury i Komisji Oświaty. To jest po pierwsze. Po drugie, na pewno we wszystkich tych komisjach, spotkaniach, ale także spotkaniach, które ja również organizowałem wcześniej, a jak i również na forum komisji uczestniczyli przedstawiciele obydwu szkół. Sądzę, że decyzja tak naprawdę dzisiaj, która jest decyzją intencyjną, która będzie musiała być poparta jeszcze tak naprawdę postanowieniem Ministerstwa Kultury, nie jest jeszcze dzisiaj tak naprawdę decyzją przesądzającą. Musimy na tę decyzję Ministerstwa Kultury poczekać. Będziemy na pewno monitorować rozwój tej sytuacji. Ja powiedziałem na Komisji Kultury, że na pewno szkoły na Solnej też nie zostawimy. Przecież Państwo radni doskonale wiecie, że dzięki Waszemu wsparciu są również przewidziane środki finansowe na polepszenie bazy tejże szkoły. I oczywiście również jestem otwarty w porozumieniu z dyrektorami obydwu szkół szukać rozwiązań, które pozwalałyby uruchomić dodatkowy oddział do szkół pierwszego stopnia. Oczywiście to wymaga na pewno rozmowy z dyrektorami obydwu szkół, zwłaszcza z dyrektorem z szkoły Solnej, pod kątem możliwości lokalowych, arkusza, zajęć i wielu innych rzeczy. Czy to będą Rataje, które mi są oczywiście bliskie, czy to będzie coś innego, zobaczymy. Najpierw musimy na pewno sprawdzić tą całą bazę lokalową. Nie chciałbym czego z góry przesądzać, ale na pewno jak zawsze w tego typu sytuacjach deklaruję otwartość na dyskusję i na rozmowę. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ponieważ nie ma dalszych zgłoszeń w dyskusji, poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Chodzi o uchwałę 374/16 w punkcie 19 porządku obrad. Proszę Państwa o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 21 głosów za, 1 przeciw, 31 głosów za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.
Zamykam punkt 19. porządku dzisiejszej sesji i ogłaszam przerwę do godziny 15:15.
Thank you.